Włosy opadały jej na twarz, niemyte i pozlepiane. Wyglądała jak jakieś płochliwe zwierzątko wyglądające zza krzaka. Minęło już wiele dni, odkąd ostatnio palili ogień, ale dzika dziewczyna nadal kuliła się przy kominku, jakby w zimnych popiołach przetrwały jeszcze resztki ciepła. Nie lubi być z nami, wyszeptała, by nie budzić dziecka. Tu jest smutno. Lubi być tam, gdzie jest wino i uśmiechy. Tak, pomyślał Sam. A wino jest wszędzie, tylko nie tutaj. W Braavos było pełno gospód, piwiarni i burdeli. Jeśli Dareon wolał ciepły ogień i kielich grzanego wina od czerstwego chleba oraz towarzystwa płaczącej kobiety, grubego tchórza i chorego starca, któż mógł mieć do niego za to pretensje? Ja bym mógł. Obiecał, że wróci przed zmierzchem, że przyniesie wino i jedzenie. Raz jeszcze wyjrzał przez okno w płonnej nadziei, że ujrzy wracającego do domu minstrela. W ukrytym mieście zapadł już zmrok, wypełniający powoli zaułki i kanały. Dobrzy ludzie z Braavos wkrótce już będą zamykać okiennice i zasuwać rygle w drzwiach. Noc należała do zbirów i kurtyzan. Do nowych przyjaciół Dareona, pomyślał z goryczą Sam. Ostatnio minstrel mówił tylko o nich. Próbował napisać pieśń o pewnej kurtyzanie, kobiecie zwanej Cieniem Księżyca, która słyszała jego śpiew przy księżycowej sadzawce i nagrodziła go pocałunkiem. Trzeba ją było poprosić o srebro, obruszył się Sam. Potrzebujemy pieniędzy, nie pocałunków. Niektóre pocałunki są warte więcej od żółtego złota, zabójco, odparł z uśmiechem minstrel. To również rozgniewało Sama. Zadaniem Dareona nie było układanie pieśni o kurtyzanach. Powinien śpiewać o murze i o odwadze nocnej straży. John miał nadzieję, że jego pieśni przekonają choć garstkę młodzieńców do przywdziania czerni. On jednak śpiewał o złotych pocałunkach, srebrnych włosach i czerwonych ustach. Nikt nigdy nie przywdział czerni dla czerwonych ust. Czasami jego granie budziło dziecko. Chłopczyk zaczynał wtedy płakać. Dareon krzyczał na niego, żeby się zamknął. Goździk zalewała się łzami, a minstrel wychodził, trzaskając drzwiami i nie wracał przez kilka dni. Od tego płaczu mam ochotę dać jej po gębie, poskarżył się pewnego razu. Nie mogę przez nią spać. Ty też byś płakał, gdybyś miał syna i go stracił. O mało nie odpowiedział Sam. Nie mógł mieć do goździk pretensji o jej żal. Oskarżał Johna Snow, zastanawiając się, kiedy jego serce obróciło się w kamień. Któregoś dnia, gdy goździk poszła do kanału po wodę, zadał to pytanie maesterowi Emonowi. Wtedy, gdy uczyniłeś go lordem dowódcą, odparł staruszek. Nawet teraz, gdy gnił w tej zimnej izbie pod okapem, Sam nie chciał do końca uwierzyć, że John uczynił to, o czym mówił maester Emon. Ale to musi być prawda. W przeciwnym razie goździk nie płakałaby tak bardzo. Mógł jedynie zapytać ją, czyje dziecko ma u piersi, ale na to brakowało mu odwagi. Bał się odpowiedzi, jaką mógłby usłyszeć. Nadal jestem tchórzem, John. Dokądkolwiek zawędruje na tym szerokim świecie, jego lęki zawsze będą mu towarzyszyć. Rozległ się głuchy łoskot, odbijający się echem od dachów Braavos niczym brzmienie odległego gromu. To stojący po drugiej stronie laguny tytan oznajmiał, że zapadła noc. Dźwięk był tak donośny, że dziecko się obudziło. Jego nagły płacz wyrwał ze snu maestera Emona. Gdy goździk podała chłopcu pierś, starzec otworzył oczy i poruszył się lekko na wąskim łóżku. Jajo? Tu jest ciemno. Dlaczego tu jest tak ciemno? Dlatego, że jesteś ślepy. Odkąd przybyli do Braavos, Emona coraz częściej opuszczał rozum. W niektóre dni nie wiedział, gdzie jest, a w inne w połowie zdania zapominał, co chciał powiedzieć i zaczynał gadać o ojcu i o bracie. Ma 102 lata, powiedział sobie Sam, ale przecież w Czarnym Zamku nie był młodszy, a tam zawsze miał jasny umysł. To ja, musiał powiedzieć. Samuel Tarly, twój zarządca. Sam, Maester Emon oblizał wargi i zamrugał. Tak, jesteśmy w Braavos. Wybacz, Sam. Czy już jest rano? Nie. Sam dotknął czoła staruszka. Skóra była wilgotna od potu, chłodna i lepka w dotyku. Emon przy każdym oddechu charczał cicho. Jest noc, maesterze. Spałeś. Za długo. Tu jest zimno. Nie mamy drewna, wyjaśnił Sam. Oberżysta nie da nam więcej, dopóki nie zapłacimy. Toczyli tę rozmowę już czwarty czy piąty raz. Trzeba było wydać nasze pieniądze na drewno. Czynił sobie nieustannie wyrzuty Sam. Trzeba było zadbać, żeby mu było ciepło. Zamiast tego zmarnował resztę srebra na uzdrowiciela z domu czerwonych dłoni. Wysokiego, bladego mężczyznę, na którego szacie wyhaftowano czerwone i białe pasy, układające się w spirale. Za całe swe srebro Sam otrzymał tylko pół butelki sennego wina. To ułatwi mu odejście, rzekł Braavos ze współczuciem w głosie. Gdy Sam zapytał go, czy nie może zrobić nic więcej, uzdrowiciel potrząsnął głową. Mam maści, eliksiry i napary, tynktury, jady i kataplazmy. Mógłbym mu puścić krew, przeczyścić go, przystawić pijawki. Ale po co? Żadna pijawka nie przywróci mu młodości. Jest stary i w jego płucach czai się śmierć. Podawaj mu to i pozwól mu spać. Sam robił to, dzień i noc, ale teraz staruszek próbował usiąść. Musimy iść do statków. Znowu mówi o statkach. Jesteś za słaby, żeby wychodzić, musiał odpowiedzieć. Maester Emon przeziębił się podczas rejsu i choroba wniknęła do jego piersi. Gdy dotarli do Braavos, był już tak słaby, że musieli go wynieść na brzeg. Mieli wtedy jeszcze pełen mieszek srebra i Dareon zamówił największe łoże w gospodzie. Było ono tak duże, że mogłoby w nim spać 8 ludzi, więc oberżysta zażądał zapłaty za tylu. Rano możemy pójść do portu, obiecał Sam. Będziesz mógł zapytać, który statek płynie do Starego Miasta. Nawet jesienią Braavos było ruchliwym portem. Gdy tylko Aemon odzyska siły, powinni bez trudu znaleźć statek, który zabierze ich, dokąd tylko zechcą popłynąć. Trudniej będzie zapłacić za przewóz. Najlepszą nadzieją byłby dla nich statek z 7 królestw. Może jakiś kupiec ze Starego Miasta, który miałby kuzyna w nocnej straży. Muszą jeszcze być jacyś ludzie szanujący tych, którzy strzegą muru. Stare Miasto, wycharczał maester Emon. Tak, śniło mi się Stare Miasto, Sam. Znowu byłem chłopcem. Był ze mną Jajo i ten wyrośnięty rycerz, któremu służył. Piliśmy w starej gospodzie, w której robią okrutnie mocny cydr. Znowu spróbował wstać, lecz okazało się to dla niego za trudne. Po chwili dał za wygraną. Statki, powtórzył. Tam znajdziemy odpowiedź. Smoki. Muszę się dowiedzieć. Nie, pomyślał Sam. Musisz się dobrze najeść i ogrzać. Potrzebny ci pełny brzuch i ciepły ogień na kominku. Jesteś głodny, maesterze? Mamy jeszcze trochę chleba i kawałek sera. Nie w tej chwili, Sam. Potem, gdy trochę odzyskam siły. Jak możesz odzyskać siły, jeśli nic nie jesz? Na morzu, gdy już minęli Skagos, nikt z nich nie jadł zbyt wiele. Przez całą drogę prześladowały ich jesienne wichury. Czasami nadciągały z południa, przynosząc gromy, błyskawice i czarny deszcz, który padał całymi dniami. A niekiedy nadchodziły z północy, zimne, gwałtowne i przenikające aż do kości. Raz zrobiło się tak zimno, że gdy Sam się zbudził, zobaczył, iż cały statek skuł biały lód, lśniący perłowym blaskiem. Kapitan rozebrał maszt i przywiązał go do pokładu, by skończyć rejs na samych wiosłach. Kiedy ujrzeli Tytana, nikt na pokładzie nie był w stanie nic przełknąć. Jednakże, gdy tylko wyszli bezpiecznie na brzeg, Sam poczuł się głodny jak wilk. Tak samo było z Dareonem i Goździk. Nawet niemowlę zaczęło ssać z większym zapałem. Ale Aemon... Chleb jest czerstwy, ale mogę wybłagać w kuchni trochę sosu do niego, zaproponował staruszkowi Sam. Oberżysta był twardym człowiekiem o zimnym spojrzeniu, nieufnym wobec odzianych w czerni cudzoziemców, którzy zamieszkali pod jego dachem. Kucharka była jednak bardziej wyrozumiała. Nie, ale może masz łyk wina? Nie mieli wina. Dareon obiecał, że kupi im trochę za pieniądze, które zarobił śpiewając. Później będziemy mieli wino, musiał odpowiedzieć Sam. Mamy trochę wody, ale to nie jest dobra woda. Dobra woda docierała do miasta wielkim ceglanym akweduktem, zwanym przez Braavosów słodkowodną rzeką. Do domów bogaczy płynęła rurami, a biedacy napełniali wiadra w publicznych fontannach. Sam wysłał po nią goździk, zapominając, że dzika dziewczyna całe życie spędziła w zasięgu wzroku od twierdzy Krastera i nigdy nie widziała nawet zwykłego miasta targowego. Kamienny labirynt wysp i kanałów, jakim było Braavos, pozbawiony trawy i drzew, a za to pełen nieznajomych, którzy przemawiali do niej niezrozumiałymi słowami, przeraził ją tak bardzo, że zgubiła mapę, a wkrótce potem drogę. Sam znalazł ją, gdy płakała u kamiennych stóp jakiegoś dawno nieżyjącego morskiego lorda. Mamy tylko wodę z kanału, wyjaśnił maesterowi Aemonowi, ale kucharka ją przygotowała. Jest też senne wino, gdybyś go potrzebował. Na razie wystarczy mi snów. Niech będzie woda z kanału. Pomóż mi, jeśli łaska. Sam pomógł staruszkowi usiąść i podsunął kubek do jego suchych, spękanych warg. Mimo to połowa wody wylała się maesterowi na pierś. Starszy, wykasłał Aemon po zaledwie kilku łykach. Bo mnie utopisz, zadrżał w ramionach Sama. Dlaczego tu jest tak zimno? Nie mamy już drewna. Dareon zapłacił podwójnie za pokój z kominkiem, ale nikt z nich nie wiedział, że drewno będzie tu takie drogie. W Braavos, poza dziedzińcami i ogrodami wielmożów, drzewa nie rosły. Braavosowie nie ścinali też sosen porastających wyspy otaczające ich wielką lagunę, jako że były one dla nich tarczą osłaniającą przed sztormami. Drewno na opał dostarczano tu barkami, które docierały odnogami rzeki do laguny, a następnie ją przekraczały. Nawet nawóz był tu drogi. Braavosowie zamiast koni używali łodzi. Nic z tego nie miałoby znaczenia, gdyby zgodnie z planem bezzwłocznie wypłynęli do Starego Miasta, ale uniemożliwiła im to choroba maestera Aemona. Sam nie wątpił, że kolejna morska podróż zabije staruszka. Aemon pomacał ręką koc, szukając ramienia Sama. Musimy iść do portu, Sam. Kiedy tylko poczujesz się lepiej. W tym stanie staruszek nie wytrzymałby słonych bryzgów i wilgotnych wiatrów wiejących nad morzem, a tutaj całe miasto leżało nad morzem. Na północy znajdował się fioletowy port, gdzie braavoskie statki handlowe cumowały w cieniu kopuł i wież pałacu morskiego lorda. Na zachodzie leżał port łachmaniarza, gdzie tłoczyły się statki z innych wolnych miast, z Westeros i Benu oraz legendarnych dalekich krain wschodu. Oprócz dwóch wielkich portów w mieście pełno też było maleńkich przystani, pomostów, do których przybijały promy oraz starych, poszarzałych nabrzeży, przy których cumowali rybacy, poławiacze krabów oraz krewetek, trudzących się na przybrzeżnych błotach i w ujściach rzeki. To byłoby dla ciebie zbyt męczące. To ty idź za mnie, nalegał Aemon. I przyprowadź mi kogoś, kto widział te smoki. Ja? Ta sugestia przeraziła Sama. Maesterze, to tylko opowieść. Marynarskie bajania. To również była wina Dareona. Minstrel przynosił im z piwiarni i burdeli najrozmaitsze dziwaczne opowieści. Niestety, gdy usłyszał historię o smokach, był pijany i nie potrafił przypomnieć sobie szczegółów. Dareon mógł to wszystko sobie wymyślić. Minstrele często tak robią. To prawda, przyznał maester Aemon. Ale nawet najbardziej fantastyczna pieśń może zawierać ziarenko prawdy. Znajdź dla mnie tę prawdę sam, Nie wiedziałbym, kogo o to pytać, ani w jakim języku. Znam tylko trochę starowaleriańskiego, a kiedy mówią do mnie po brawosku, nie rozumiem połowy słów. Ty znasz więcej języków, a gdy tylko poczujesz się lepiej, będziesz mógł. A kiedy poczuję się lepiej sam? Odpowiedz mi. Niedługo. Musisz tylko odpocząć i najeść się dosyta. Kiedy będziemy w Starym Mieście, nie wrócę już do Starego Miasta. Wiem o tym. Starzec zacisnął dłoń na ramieniu Sama. Niedługo spotkam się z braćmi. Niektórych połączyły ze mną śluby, innych krew, ale wszyscy byli moimi braćmi. I z ojcem. On nigdy nie myślał, że tron przypadnie jemu, ale tak właśnie się stało. Zawsze powtarzał, że to dla niego kara za cios, którym zabił brata. Modlę się, by znalazł po śmierci pokój, którego nie zaznał za życia. Septonowie śpiewają o słodkim odpoczywaniu. Mówią, że odłożymy swe brzemiona i powędrujemy do dalekiego, słodkiego kraju, gdzie będziemy mogli śmiać się, kochać i ucztować aż po kres dni. Ale co, jeśli za murem zwanym śmiercią nie ma krainy światła i miodu, a tylko zimno, ciemność i ból? On się boi, uświadomił sobie sam. Nie umrzesz, jesteś chory, to wszystko, to przejdzie. Nie tym razem, Sam. Śniło mi się... Ciemną nocą człowiek zadaje sobie wszystkie pytania, których nie odważy się postawić za dnia. Mnie po wszystkich tych latach zostało tylko jedno pytanie. Dlaczego bogowie odebrali mi oczy i wzrok, ale skazali mnie na długie lata wegetacji w zimnie i zapomnieniu? Do czego był im potrzebny taki znużony starzec jak ja? Palce Emona drżały niczym gałązki pokryte plamistą skórą. Ja pamiętam, Sam. Wciąż pamiętam. Gadał od rzeczy. Co pamiętasz? Smoki, wyszeptał Emon. Chwałę i nieszczęście naszego rodu. Ostatni smok dokonał żywota, zanim się urodziłeś, sprzeciwił się Sam. Jak możesz je pamiętać? Widzę je w snach, Sam. Widzę czerwoną gwiazdę krwawiącą na niebie. Nadal pamiętam czerwień. Widzę ich cienie na śniegu. Słyszę łopot skórzastych skrzydeł. Czuję ich gorący oddech. Moi bracia również śnili o smokach. I te sny zabiły ich wszystkich. Sam. Kołyszemy się na krawędzi na wpół zapomnianych proroctw, cudów i okropności, jakich nikt z żyjących nie zdoła pojąć. Albo, powtórzył Sam. Albo nie. Emon zachichotał cicho. Albo jestem tylko konającym na gorączkę starcem. Zamknął ze znużeniem białe oczy, ale zaraz otworzył je znowu. Niedobrze się stało, że opuściłem mur. Lord Snow nie mógł o tym wiedzieć, lecz ja powinienem był zrozumieć. Ogień pochłania, ale zimno zachowuje. Mur. Już jest za późno, żeby tam wrócić. Pod moimi drzwiami czeka nieznajomy i nie zdołam go powstrzymać. Zarządco, wiernie mi służyłeś. Zrób dla mnie jeszcze to jedno. Wykaż się odwagą. Idź do statków sam. Dowiedz się wszystkiego, czego zdołasz o tych smokach. Sam wysunął ramię z uścisku staruszka. Zrobię to, jeśli tego pragniesz. Ja tylko nie wiedział, co jeszcze mógłby powiedzieć. Nie mogę mu odmówić. Znajdzie też Dareona gdzieś w porcie łachmaniarza. Najpierw znajdę Dareona. Potem razem pójdziemy do statków. A kiedy wrócimy, przyniesiemy jedzenie, wino i drewno. Rozpalimy ogień i zjemy dobrą, ciepłą kolację. Wstał. Dobrze, lepiej już pójdę, jeśli mam iść. Goździk tu zostanie. Goździk, zamknij za mną drzwi. Pod drzwiami czeka nieznajomy. Dziewczyna skinęła głową, tuląc dziecko do piersi. Oczy miała pełne łez. Zaraz się rozpłacze, uświadomił sobie sam. Tego już nie mógł znieść. Jego pas do miecza wisiał na kołku, obok starego, popękanego rogu, który dał mu John. Zdjął pas i zapiął go, a potem narzucił na ramiona czarny, wełniany płaszcz. Wyszedł z izby i zszedł na dół po drewnianych schodach, które skrzypiały pod jego ciężarem. W gospodzie były dwie pary drzwi. Jedne wychodziły na ulicę, a drugie na kanał. Sam opuścił budynek przez te pierwsze, by uniknąć przechodzenia przez główną salę, gdzie oberżysta z pewnością obrzuciłby go kwaśnym spojrzeniem, jakie rezerwował dla gości zbyt długo okupujących miejsce w gospodzie. Było chłodno, ale mgła nie była tak gęsta, jak się to niekiedy zdarzało. Sam cieszył się przynajmniej z tego. Czasami opary unoszące się nad ziemią były tak gęste, że nie widział własnych stóp. Pewnego razu zabrakło tylko jednego kroku, by wpadł do kanału. W dzieciństwie sam czytał księgę o historii Braavos i marzył, że pewnego dnia odwiedzi to miasto. Pragnął zobaczyć, jak tytan wznosi się ponad morskie fale, srogi i straszliwy. Popłynąć wężową łodzią po kanałach, obok tych wszystkich pałaców i świątyń. Zobaczyć, jak zbiry tańczą swój wodny taniec, a ich miecze lśnią w blasku gwiazd. Ale teraz, gdy już się tu znalazł, chciał jedynie jak najszybciej odpłynąć do starego miasta.